Dzień dobry, Adam Janczewski. Czas na trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok. Dziś porozmawiamy o organizacjach pozarządowych, o ich projektach, także o możliwym wsparciu organizacji pożytku publicznego, ale też o innych możliwościach działania. A z nami są Katarzyna Sztop-Rutkowska z Fundacji SocLab. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Magdalena Marczakiewicz z Towarzystwa Biebrzańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A także silna reprezentacja Stowarzyszenia My dla Innych, Monika Ratyńska i Agnieszka Sawicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Porozmawiajmy najpierw o projekcie organizowanym, koordynowanym przez Fundację SocLab, czyli NGO w działaniu. To drugi nabór tego projektu. Trwa.
Tak, mówimy coraz częściej, że to jest taki drugi sezon, prawie jak na Netflixie. Natomiast rzeczywiście jest to projekt, który realizujemy już od roku i kolejny rok przed nami. Jest to projekt unijny z funduszu FERS i ma on za zadanie wesprzeć organizacje z kilku województw. Dzisiaj się skupimy na województwie podlaskim. I w tym projekcie prowadzimy różnego rodzaju działania i wspieramy różnego rodzaju działania lokalne prowadzone przez organizacje, takie, które mają dotyczyć polityk publicznych. Takie trudne słowo, ale chodzi po prostu o to, żeby organizacje w sposób systemowy, we współpracy bardzo często też z samorządem lokalnym, rozwiązywały pewne problemy społeczne, takie, które są istotne i ważne z punktu widzenia czy mieszkańców, czy członków na przykład stowarzyszenia. Dajemy im wiedzę poprzez szkolenia, poprzez mentoring, no dajemy trochę też pieniędzy i takiego wsparcia szkoleniowego. No i dla nas jest to bardzo ważne, bo to jest trochę czasami takie dodanie energii dla organizacji, które na pewno też już dużo robią, ale to jest taka szansa, żeby wyjść trochę poza myślenie o własnej organizacji, po myśleniu o tym, co się dzieje szerzej w społeczności lokalnej, w której dana organizacja jest.
O tym, jak wziąć udział w tym drugim sezonie, to jeszcze sobie dzisiaj powiemy, natomiast rozumiem, że nie bez przyczyny mamy tutaj Towarzystwo Biebrzańskie i Stowarzyszenie My dla Innych.
Tak, obie organizacje są uczestnikami naszego projektu i robią bardzo różne rzeczy. To chciałabym może, żeby same już dziewczyny opowiedziały, co robią i jakie działania już w tej chwili się dzieją w ich organizacji.
To zanim do tego przejdziemy, to jeszcze zapytam o ten pierwszy, trzymajmy się tego filmowego nazewnictwa, ten pierwszy sezon. Ile projektów, ile działań udało się wesprzeć?
No w tej chwili mamy 18 organizacji, które razem z nami działają z dwóch województw, z województwa warmińsko-mazurskiego i z województwa podlaskiego. To są bardzo duże organizacje, bardzo różne organizacje. Czasami są to bardzo małe, które dopiero zaczynają swoją działalność, a czasami trochę większe. I mamy na przykład z tych tutaj nieobecnych, bym wspomniała, z województwa podlaskiego, chociażby Mroczne Bractwo Suwałk, bardzo ciekawa organizacja młodzieżowa, która wspólnie z nami przygotowuje się do wymyślenia polityki młodzieżowej w Suwałkach i robi w tej chwili badania, robi kawiarenki młodzieżowe i no i pyta trochę młodzież, co jest im potrzebne w Suwałkach. No i z tego wyjdą rekomendacje, które wspólnie z samorządem mam nadzieję, że będą realizowane.
To przejdźmy w takim razie do konkretów. Zaczniemy od Towarzystwa Biebrzańskiego? Znaczy, na czym polega wasz projekt?
Myślę, że na pewno temat jest dosyć skomplikowany, wielowątkowy. My jesteśmy organizacją, która ma na celu ochronę dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, otoczenia Biebrzańskiego Parku Narodowego. Chcielibyśmy, żeby ludzie, głównie mieszkańcy terenów wiejskich, byli bliżej też terenu parku, żeby czuli, że właśnie mieszkają w wyjątkowym miejscu. W ramach tego projektu głównie skupiliśmy się w związku z takimi istniejącymi potrzebami. Celem tego projektu jest zebranie danych na temat wpływu inwestycji przemysłowych, na które jest teraz presja na terenach wiejskich, tak żeby móc pogodzić interes i społeczeństwa, zrównoważonego zagospodarowania terenów wiejskich, a także inwestorów, czy też interes lokalnego samorządu. I tutaj właśnie, jeżeli chodzi o naszych członków organizacji, ten temat wymusiła troszeczkę taka sytuacja związana z tym, że pojawiają się nowe inwestycje, które może niekoniecznie są w taki sposób przemyślane, planowane, a chcielibyśmy, żeby one uwzględniały lokalne uwarunkowania społeczno-przyrodnicze.
Z czego wynika zainteresowanie właśnie takim projektem, taką działalnością?
Z tego, że chcielibyśmy chronić obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego, natomiast żeby właściwie chronić też ten teren, to trzeba chronić, właściwie zarządzać otoczeniem tego terenu. Tutaj tematem głównym projektu jest ochrona zdrowia, ponieważ nie skupiamy się w tym momencie tylko i wyłącznie na środowisku przyrodniczym, czyli na zwierzętach, na roślinach i ekologicznych aspektach. Natomiast skupiamy się na ochronie zdrowia człowieka, ponieważ ludzie nie uświadamiają sobie tego, że to, co robimy środowisku przyrodniczemu, to tak naprawdę robimy też sobie, bo my jesteśmy częścią tego całego ekosystemu i chcielibyśmy bardziej zgłębić ten temat, być organizacją, która ma większe możliwości działania, współpracy, chcielibyśmy także nawiązać, podszkolić się, co też ten projekt nam umożliwił.
To zapytam inaczej, skąd w ogóle wziął się pomysł na właśnie taki projekt i żeby właśnie tą tematyką się zająć? To jest jakaś obserwacja tak. tej rzeczywistości?
Tak, znaczy to jest po prostu jakby obserwacja właśnie tego, co się dzieje na terenach rolniczych. To, że są planowane różne inwestycje, są to głównie takie inwestycje jak fermy drobiu, czy też spalarnie odpadów, czy też bardzo teraz mamy dużą presję na fotowoltaikę. W chwili obecnej nasza organizacja społecznie jest bardzo zaangażowana w opiniowanie 3 inwestycji właśnie ferm drobiu. To wszystko robimy społecznie, poza godzinami pracy i dzięki temu, że mamy wsparcie z NGO w działaniu, uczymy się wewnętrznie też współpracować w swojej organizacji, bo no wiadomo, jeżeli się pracuje na co dzień, mamy jakąś strukturę organizacyjną w jednostce, to jest łatwiej niż jeżeli organizuje się coś zupełnie społecznie. Jest to dosyć trudne, żeby uczyć się też współpracować, uczyć się dzielić obowiązkami, a na pewno mentorki, które żeśmy dostali i w ramach projektu bardzo nam pomagają. Uczymy się tego, żeby być bardziej skutecznym.
Trzymając się tych ferm drobiu jeszcze, jaki jest wasz cel czy tego projektu, czy ogólnie działalności towarzystwa? Waszym celem jest skuteczne blokowanie takich inwestycji,
Nie.
czy dostosowanie ich do potrzeb lokalnej społeczności?
Nie chcemy być postrzegani jako organizacja, która blokuje inwestycje. Cały czas przygotowujemy się i cały czas potrzebujemy rzetelnych informacji na temat wpływu tych inwestycji. Chcielibyśmy nie to, żeby być postrzegani jako tacy ekoterroryści, tylko wręcz przeciwnie. Chcielibyśmy dialogu, chcielibyśmy, żeby rozwój województwa podlaskiego był z korzyścią dla naszego terenu i żeby społeczeństwo, żeby mieszkańcy województwa po prostu byli też świadomi, że ich codzienne wybory mają wpływ na to, co się dzieje.
To wrócę do Katarzyny Sztoprutkowskiej. NGO w działaniu na przykładzie Towarzystwa Biebrzeńskiego, w jaki sposób to z waszej perspektywy, z perspektywy waszej fundacji wygląda, w jaki sposób w tym projekcie uczestniczycie i jak wspieracie Towarzystwo Biebrzeńskie?
Na początku jesteśmy trochę takimi akuszerami pomysłu, bo na szkoleniach, które prowadzimy, te pomysły się pojawiają. Zazwyczaj organizacje już przychodzą oczywiście z jakimiś pomysłami, natomiast my robimy razem z nimi taki plan działania, sprawdzamy też, co jest realne i możliwe do zrobienia w danym czasie też chociażby. Na przykładzie Towarzystwa Biebrzeńskiego widać też, że ten projekt właśnie idzie w takie dwie strony. Z jednej strony my wzmacniamy same organizacje, szkoląc na przykład organizacje, dając im na przykład prawnika, który im pomoże, będzie ich wspierać w rozwoju czy w ich działaniach, ale z drugiej strony chodzi też o pewną sprawę do załatwienia. No i tutaj mamy nadzieję, że do końca czerwca uda nam się na przykład zebrać z całej Polski takie informacje od różnych grup mieszkańców, które przechodziły przez takie dyskusje na temat różnego rodzaju inwestycji, żeby też zobaczyć, w jaki sposób mieszkańcy mogą mieć realny wpływ na podejmowane decyzje, bo tutaj właśnie o to chodzi. To jest coś, co nazywamy partycypacją, czyli tym, że my jako mieszkańcy, nawet jeżeli nie jesteśmy w strukturach władzy, no też mamy prawo wypowiedzieć się i mamy mieć prawo też dowiedzieć się, w jaki sposób dana inwestycja będzie wpływać chociażby na nasze zdrowie. Więc ten drugi nurt jest też bardzo ważny. Chcemy, żeby dzięki tym działaniom, dzięki tej naszej współpracy, też inni mogli dostać chociażby informacje, jakimi narzędziami mieszkańcy dysponują, żeby ten wpływ uzyskać w sytuacji, kiedy taka inwestycja pojawia się w ich otoczeniu.
I z Nadbiebrzy przenosimy się do Białegostoku. Stowarzyszenie My dla Innych także uczestniczy w projekcie NGO w działaniu. Proszę opowiedzcie o waszych działaniach.
Ja jestem przedstawicielką Centrum Asystentury i Wolontariatu w Stowarzyszeniu My dla Innych. Zauważyliśmy, że jest potrzebny wolontariat rówieśniczy. Jeżeli trafia do nas osoba młoda i wspiera osobę młodą, to są dużo lepsze rezultaty. Osoba, która jest wspierana, zaczyna normalnie żyć, wychodzi na kręgle, do kina, zaczynają się też przyjaźnie. Może jeszcze nie powiedziałam, że my wspieramy osoby z niepełnosprawnością, więc integruje się ze środowiskiem. Staje się to naturalne. Społeczeństwo, które niestety wciąż jeszcze z takim dystansem podchodzi do takich tematów, też się przyzwyczaja. Zauważyłam, że te osoby są już akceptowane, zapraszane. Później te osoby razem wychodzą na urodziny, są dowartościowane, zaczynają żyć pełnią życia, otwierają się. momencie. Jest obecnie bardzo trudno znaleźć młodych wolontariuszy. Każdy, kto do nas trafia, chce mieć z tego korzyści. Wspieramy takie osoby emocjonalnie, wspieramy szkoleniami, organizujemy imprezy i spotkania z wolontariuszami, nagradzamy ich. Jak ktoś trafia, musimy bardzo mocno się starać, żeby tą osobę młodą zatrzymać. Wszyscy młodzi gdzieś biegną. Przychodzą na miesiąc, dwa, trzy, gdzieś chcą uciekać, więc wymaga to dużych starań. I widzimy, że potrzeba jest ogromna, natomiast tych młodych wolontariuszy jest mało. I stąd taki pomysł, żeby po prostu poszukiwać młodych dla młodych.
To w jaki sposób to robicie?
Przeprowadziliśmy z osobami z niepełnosprawnościami taką ankietę, gdzie zadaliśmy im trzy pytania, żeby stworzyć taką sylwetkę potencjalnie pożądanego wolontariusza. Udało nam się zauważyć pewne wspólne cechy. Każda z tych osób młodych wskazała, że chciałaby taką drugą osobę, która potrafi słuchać aktywnie, nie oceniać, nie naśmiewać się i że bardzo ważna jest obecność drugiego człowieka przy tej danej osobie. Czasem po prostu wystarczy zwykłe porozmawianie, zrozumienie i uśmiech, co dla nas się wydaje taką rzeczą oczywistą, dla nich nie. Często są to osoby, które są zamknięte w swoich domach, żyją w swoich środowiskach, w takich schematach, nie mają takiego swojego życia poza. I my, patrząc na to, żeby zbudować taki wolontariat rówieśniczy, moglibyśmy to im zapewnić, co jest bardzo potrzebne, bo widać, jak młode osoby są w podobnym wieku do siebie, to właśnie budują się, tak jak Monika wspomniała, pierwsze relacje, ich przyjaźnie, czego nigdy wcześniej nie doświadczali, nawet pierwsze zakochanie, co jest dla nich bardzo ważne.
Ja tutaj też dodam jedną taką bardzo ważną rzecz, znaczy dla mnie ta idea wolontariatu rówieśniczego jest niezwykle ważna, bo też wszystkie i badania pokazują, ale też i doświadczenia osób, które pracują w tego typu organizacjach, że jednym z największych takich wyzwań i problemów osób z niepełnosprawnościami jest osamotnienie. Bo zazwyczaj my mówimy o tych kwestiach finansowych, o dostępności w architekturze, natomiast no mam wrażenie, że ten temat gdzieś tam nie jest tak bardzo jeszcze widoczny, bo po prostu to są osoby, a zwłaszcza w młodym wieku, które bardzo często nie mają tej swojej grupy rówieśniczej. Jeżeli wychodzą jeszcze z systemu szkolnego, po prostu są sami, siedzą w domu. I tak jak mówimy często w kontekście starszych osób, że są tymi więźniami ostatniego piętra w wieżowcu, no to w rzeczywistości dotyczy to również bardzo często ludzi młodych, którzy dopiero wchodzą w życie i dla nich jest to taka szansa bycia z kimś, tak jak ich rówieśnicy normalnie spędzają czas, tak jak tutaj powiedziały dziewczyny na tych kręglach czy w kinie. Jest to bardzo ważny projekt, uważam, bo rówieśniczy wolontariat jest to szansa zresztą dla obu stron. Dlatego, że te osoby, o których dziewczyny mówiły, czyli te młode osoby, które przychodzą, dla nich bardzo często jest to po pierwsze takie pierwsze spotkanie z osobą z niepełnosprawnością, no ale wbrew pozorom to też jest taka nauka umiejętności właśnie słuchania, empatii, coś, czego nam bardzo brakuje w społeczeństwie, więc ja bym powiedziała, już nie jest tutaj zbyt górnolotnie, ale że ten projekt ma w sobie ogromny potencjał i taką wagę, żebyśmy budowali po prostu pewne społeczeństwo, które rzeczywiście między sobą współpracuje, jest otwarte, chociażby ludzie się słuchają wzajemnie, potrafią być ze sobą.
To co dzięki NGO w działaniu udaje się zrobić?
Kasia jest świetną mentorką, pomaga nam zgromadzić doświadczenia z zagranicy, z Polski. My się na tym wzorujemy i chcemy to przenieść na tereny Białegostoku. Te wszystkie dobre praktyki z kraju i ze świata. No i mamy taką nadzieję, że wspólnie nam się uda i ten rozwój wolontariatu rówieśniczego będzie szedł do przodu.
Jakie to dobre praktyki, o których warto też wspomnieć?
To może ja powiem o takich działaniach, które też już trochę w Polsce są. Akurat jeżeli chodzi o spektrum autyzmu, był taki program też przez chyba 2 lata w Białymstoku. No właśnie to polega na tym, że młode osoby spotykają się z innymi młodymi osobami, które są w spektrum autyzmu. I absolutnie nic nie robią w sensie jakimś, nie wiem, takim no, opiekuńczym, tak jak nam się może to kojarzy. I muszą mieć też jakichś, nie wiadomo, jakich umiejętności czy też wiedzy, ale po prostu spędzają ze sobą raz w tygodniu czas. I takie programy dotyczą osób z niepełnosprawnością. Takie programy też realizowane są w kontekście osób starszych, bo to też jest ten problem osamotnienia w tej kategorii wiekowej bardzo istotny. I tutaj dziewczyny są na etapie diagnozy, to znaczy próbujemy też zrozumieć, jaki system wolontariatu jest w tej organizacji, czyli w Stowarzyszeniu My dla Innych, bo dziewczyny mają ten wolontariat już, mają już wolontariuszy również. I na podstawie tych doświadczeń i zebranych właśnie innych doświadczeń z innych organizacji wypracują rekomendacje dla różnych środowisk w Białymstoku, które taki wolontariat rówieśniczy mogłyby wprowadzać.
Czyli w zasadzie taki gotowy przewodnik chcecie opracować.
Taki gotowy przewodnik właśnie chcemy opracować. Ja jeszcze może wspomnę, że my mamy też wolontariuszy w kryzysach psychicznych i muszę powiedzieć, że te osoby stają się dowartościowane, zaczynają też bardziej żyć pełnią życia, te kryzysy psychiczne przechodzą, łagodnieją dzięki temu, że ta osoba w kryzysie, której nikt tak naprawdę nie chce, ona tak mówi, ona trafia do nas i może się udzielać w tym wolontariacie. Działa to świetnie na jej psychikę. Mamy takich kilku wolontariuszy i myślę, że ta praktyka też mogła być wdrażana. Ci rówieśnicy z kryzysami psychicznymi mogliby wspierać rówieśników z inną niepełnosprawnością. Także to świetnie się łączy.
To jest takie odwrócenie takiego stereotypowego myślenia. Wolontariuszem czy wolontariuszką może być też osoba z niepełnosprawnością, która na tyle dobrze funkcjonuje na przykład, że jest w stanie pomóc komuś, kto funkcjonuje może gorzej. Pomyślałam sobie, że to jest też niesamowita praktyka, którą warto po prostu wdrażać i mówić o niej głośno, że to jest też pomysł na to, żeby ludzie z jakąś tam formą niepełnosprawności po prostu poczuli się ważni i przydatni dla kogoś innego.
Jak to powiedziała na początku Katarzyna Sztoprutkowska, zbliża się wielkimi krokami ten drugi sezon NGO w działaniu. To powiedzmy o tym, jak się zgłosić, do kiedy można to zrobić.
Do 11 maja czekamy na zgłoszenia. Akurat my czekamy na zgłoszenia z trzech województw: podlaskie, warmińsko-mazurskie i mazowieckie teraz. Jest formularz na stronie ngowdziałaniu.pl, które można sobie znaleźć, tam też wszystkie informacje są. Na pewno muszą to być organizacje, nie pojedyncze osoby. No i wystarczy się zgłosić, wyznaczyć dwie osoby, które by z nami przez rok współpracowały, uczestniczyły w szkoleniach. No i będziemy później wybierać oczywiście, bo tutaj mamy też jakąś listę rankingową, która będzie przygotowywana. No i mamy nadzieję, że jak najwięcej też organizacji się zgłosi, bo naprawdę warto to wsparcie otrzymać.
O tych korzyściach w praktyce tutaj usłyszeliśmy, ale tak jeszcze w teorii powiedzmy, jakie korzyści może przynieść udział w projekcie NGO w działaniu?
No mamy tutaj wiedzę podaną szkoleniowo. Mamy dwa szkolenia stacjonarne, gdzie my pokrywamy oczywiście też wszystkie koszty związane chociażby z dojazdem i z pobytem na takich szkoleniach. Mamy później ten mentoring, czyli mamy doświadczone osoby, które krok po kroku towarzyszą w realizacji działań tych organizacji. To jest aż 40 godzin, więc sporo tego mentoringu jest. Mamy 10 godzin wsparcia, nazywa rozwoju instytucjonalnego, takie trudne słowo. Chodzi tutaj o to, że jeżeli organizacja ma jakąś potrzebę i chciałaby się rozwijać, to może na przykład dostać 10 godzin jakiegoś szkolenia, za które my też płacimy. Czy może być jakieś doradztwo, na przykład tak jak w Towarzystwie Biebrzańskim będzie to doradztwo prawne. No i mamy też 1000 zł na takie działanie, które właśnie któraś z tych organizacji będzie przeprowadzać, tak jak dziewczyny na przykład mają 1000 zł, żeby zorganizować takie małe seminarium, gdzie będzie mówić o tych rekomendacjach związanych z rówieśniczym wolontariatem. Czy na przykład może być to zaproszenie jakiegoś gościa na webinarium, tak jak mamy w Towarzystwie Biebrzańskim, ale również może być to po prostu chociażby zakup jakiegoś poczęstunku czy papieru chociażby, który będzie potrzebny do tego, żeby po prostu działać dalej. Niby 1000 zł wydaje się, że to jest mało, ale już wiemy z tego doświadczenia, że raczej organizacje mają problem czasami na co wydać te 1000 zł.
Aczkolwiek sama wiedza, pomoc prawna, mentoringowa to jest też wartość, która bez tego projektu również byłaby pewnie kosztowna.
Tak, i sieciujemy też organizacje. Wbrew pozorom jest to niezwykle ważne, bo są też organizowane fora praktyków partycypacji. Te fora są wojewódzkie, w Białymstoku, będą w Warszawie. Natomiast to jest też bardzo ważne, bo mieliśmy takie fora właśnie w Białymstoku w tym roku i ponad 70 osób z różnych organizacji spotkało się, wymieniło się wiedzą, doświadczeniem.
Aspekty finansowe w działalności stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego również są niezwykle istotne, dlatego chciałbym też poruszyć kwestię ważną, czyli przekazywania 1,5% podatku. Co prawda zakończyliśmy kampanię podatkową tegoroczną, ale warto o tym myśleć, zastanawiać się przez cały rok. Stowarzyszenie My dla Innych jest organizacją pożytku publicznego i wy też dostajecie takie darowizny w rozliczeniach podatkowych. Czy to jest dla was ważna, istotna pomoc?
Tak, dostajemy takie darowizny. Sama osobiście przekazuję taką darowiznę. Jest to bardzo istotna pomoc i bardzo znacząca, ponieważ te środki finansowe pozwalają nam na większe wsparcie tych osób z niepełnosprawnościami. Możemy zorganizować wycieczkę, możemy wspomóc w ogóle ludzi. Także zachęcamy do przekazywania 1,5% dla stowarzyszenia My dla Innych.
To są znaczące wpływy, czy to są kwoty symboliczne?
Różnie, nie mam dostępu do takich informacji, natomiast myślę, że też mogą być symboliczne, ale na pewno też są znaczące.
Ja tylko może dodam, że dla organizacji, nawet jeżeli to nie jest bardzo duża suma, bo akurat Stowarzyszenie My dla Innych rzeczywiście potrafi w projekty, jakbym mogła powiedzieć, i realizuje bardzo duże unijne projekty wielomilionowe. Natomiast te kwoty 1,5% są na tyle dobre i takie wygodne, bo one są elastyczne. zapewne nasi słuchacze nie wszyscy wiedzą o tym, że jeżeli jakaś organizacja dostaje jakiś grant, to musi się z niego co do złotówki rozliczyć i każda złotówka jest przypisana do jakiejś kategorii, czyli nie ma tutaj takiej elastyczności. 1,5% jest rzeczywiście taką pulą pieniężną, którą oczywiście musi też rozliczyć się i musi to zrobić w sposób transparentny organizacja, ale może po prostu na przykład być to element wkładu własnego, bardzo ważna rzecz, czyli coś, co na przykład większy projekt wielomilionowy może nie być zrealizowany, no bo tego wkładu własnego finansowego organizacja może nie mieć. I te 1,5% na przykład może być też takim wkładem własnym. Więc jest to bardzo ważna część budżetu, nawet jeżeli nie jest ona wielka w liczbach bezwzględnych, to ta elastyczność sprawia, że jest to bardzo potrzebne każdej organizacji.
Daje dużą dowolność.
Dowolność oczywiście w ramach prawa, no bo to muszą być działania statutowe, z których też trzeba oczywiście się rozliczać, natomiast pewną elastyczność, że możemy po prostu w pewnym momencie zdecydować, że idzie to na coś, na co akurat brakuje na przykład pieniędzy.
Zupełnie w teorii, a może właśnie w praktyce, jeżeli miałybyście, panie, zachęcić kogoś do przekazania 1,5% podatku właśnie wam, to powiedzcie, na co te pieniądze mogą być przekazane, na co są przekazywane, w jaki sposób je zagospodarowujecie.
Tu Kasia wspomniała o wkładzie. W projektach często jest wkład własny i czasem są to duże kwoty, więc możemy spożytkować to na wkład własny, żeby zrealizować bardzo duży projekt wspierający bardzo dużą ilość osób. My jako Centrum Asystentury realizujemy 2 projekty. I w jednym wkład własny był potrzebny w asystencji osobistej. Bez wkładu własnego nie ruszylibyśmy z projektem, a nadmienię, że my w tym projekcie wspieramy około 80 osób. Więc uważam, że jest to bardzo, bardzo znacząca pomoc. I ktoś, kto wpłaci, też prawdopodobnie kiedyś skorzysta. Albo ta dana osoba, albo jej rodzina. Bo niestety jesteśmy społeczeństwem, wiadomo, starzejącym się i generalnie dużo jest kryzysów psychicznych, dużo jest różnych niepełnosprawności. Z danych statystycznych wynika, że tych niepełnosprawności przybywa i osób z niepełnosprawnościami przybywa. No i jest to po prostu bardzo, bardzo potrzebne. Asystencja osobista polega na wspieraniu osoby w jej środowisku, czyli taki asystent wspiera albo młodą, albo starszą osobę, tak naprawdę we wszystkim. Mamy różnych uczestników. Mamy uczestników chodzących i mamy uczestników takich, którzy nawet nie wychodzą z domu. Mamy uczestników na przykład samotnych. Widoczne jest w ogóle osamotnienie ludzi i starszych, i młodych. I my, jako asystentura, jako asystent, jesteśmy jedyną osobą, która do tego uczestnika przychodzi. On nie ma nikogo. Rodzina jest za granicą, albo rodzinie nie chce się po prostu w ogóle kontaktować z tą osobą. I on jest samotny, jest zdany na asystenturę. Dzięki asystenturze taka osoba w ogóle nie trafia do instytucji, bo może być wspierana przez asystenta. Asystent też jest częścią kręgu wsparcia. Teraz stowarzyszenie weszło w kręgi wsparcia. Polega to na tym, że osoba, która już nie ma rodziny, nie ma nikogo bliskiego, jest wspierana przez stowarzyszenie. Ze stowarzyszenia jest na przykład trener pracy, jest asystent, jest wolontariusz, jest trener aktywności społecznej i taka osoba, na przykład z niepełnosprawnością intelektualną, może funkcjonować w swoim domu do ostatnich swoich dni.
Jest to bardzo ważne, jeszcze powiem, zwłaszcza w sytuacji, kiedy mówimy o tym, że te osoby kiedyś zostają naprawdę same, na przykład umierają rodzice. I wiem, że z punktu widzenia rodziców taki system, o którym tutaj mówimy, jest niezwykle ważny, no bo to jest szansa na to, że te osoby na przykład nie trafią do domu pomocy społecznej, do dużej instytucji, tylko będą u siebie w swoim mieszkaniu i otrzymają tą pomoc, można powiedzieć, na miejscu. Także jest to niezwykle ważny też sposób myślenia o tym, jak pomagać osobom z niepełnosprawnością.
Spośród tak wielu organizacji pożytku publicznego, w jaki sposób wybrać właśnie tę najbliższą sobie, jakimi wyborami się kierować i dlaczego to jest tak ważne, żeby jednak dokonać tego wyboru i dokonać go świadomie?
Jest cała lista publikowana oficjalnie, gdzie można znaleźć wszystkie organizacje pożytku publicznego w całym kraju. No ja na pewno bym mówiła o tym, że nie musimy kierować się właśnie billboardami, bo one takie też są, co oczywiście też mają organizacje go prawo, to są duże organizacje. I rzeczywiście tak jest, że te duże organizacje zbierają dużo zazwyczaj tego 1,5%, więc bardzo zachęcam zawsze, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że jest to jakiś wysiłek intelektualny, żeby spróbować rozejrzeć się wokół i zobaczyć, jakie organizacje działają. Może nas interesują właśnie jakieś tematy związane z przyrodą, więc może popatrzmy, jakie są przyrodnicze organizacje z tym statusem OPP, albo zależy nam właśnie na poprawieniu sytuacji osób starszych czy osób z niepełnosprawnością. Na pewno warto popatrzeć. Ja bym nawet powiedziała więcej. Warto byłoby sobie od czasu do czasu albo albo w ogóle ustawić taki stały, nawet niewielki przelew, 10 zł miesięcznie, gdzie taką organizację możemy wspierać, bo takie darowizny też jesteśmy w stanie przelewać, później sobie zresztą od podatku również odpisywać. To też jest taka korzyść.
I zachęcamy do tego, jak to określiła Katarzyna Sztop-Rutkowska, wysiłku intelektualnego, bo naprawdę warto. Przypominamy też, do 11 maja można zgłaszać się do projektu NGO w działaniu, to do organizacji pozarządowych. Taki apel, żeby zajrzeć sobie na jaką stronę?
ngowdziałaniu.pl albo na Fundację Soclab, tam też Państwo dostaną w aktualnościach świeżutkie informacje na ten temat.
Katarzyna Sztop-Rutkowska z Fundacji Soclab, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Magdalena Marczakiewicz z Towarzystwa Biebrzańskiego,
dziękuję.
A także Monika Ratyńska i Agnieszka Sawicz ze Stowarzyszenia My dla Innych.
Dziękujemy.
To wszystko na dziś w Trzecim Sektorze w Polskim Radiu Białystok. Adam Janczewski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.